Siostry i bracia, czy wierzymy w zmartwychwstanie, czy nie? I tak każdy zmartwychwstanie. To tylko kwestia, do czego zmartwychwstanie. Na pewno do życia, z Chrystusem lub bez, ale każdy zmartwychwstanie. Dziś to świętujemy, że Jezus Chrystus jest zmartwychwstały, żywy. Wspominamy, oczywiście On zmartwychwstał 21 wieków temu, ale to jest nasze życie. I o tym życiu śpiewaliśmy, ale o tym życiu też mówimy. Dziś chcemy przypominać nam wszystkim. Jezus zmartwychwstał. Chwała Bogu. A gdy minął sabat, Maria Magdalena i Maria Jakubowa i Salome nakupiły wonności, aby pójść i namaścić go. I bardzo rano, skoro wzeszło słońce, pierwszego dnia tygodnia, przyszły do grobu. I mówiły do siebie, któż nam odwali kamień od drzwi grobu? Ale gdy spojrzały, zauważyły, że kamień był odwalony. Był bowiem bardzo wielki. A gdy weszły do grobu, ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie odzianego w białą szatę. I zdumiały się bardzo. On zaś rzekł do nich, nie trwóżcie się. Jezusa szukacie? Nazareńskiego, ukrzyżowanego? Wstał z martwych. Nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go złożono. Tak relacjonuje nam w Ewangelii ewangelista Marek w 16 rozdziale od 1 wersetu. Zdumienie, jakie dotknęło niewiasty, gdy przyszły do grobu. Pewien kaznodzieja wspomina święta wielkanocne i powiada, że jemu kojarzą się z wypiekami jego babci, która piekła herbatniki, ale piekła je bez drożdży, bez proszku, do pieczenia mąka i woda. Bez tych dodatków te herbatniki były ciężkie, twarde i płaskie. Jego wujek zawsze żartował. Jeśli upuścisz takiego herbatnika, to kogoś z grobu wzbudzisz. I nazwali te herbatniki herbatnikami zmartwychwstania. Ta anegdota mówi o czymś bardzo ważnym. Mówi o czymś bardzo istotnym. O ważnym przekazie Wielkanocy. Bez drożdży, bez proszku do pieczenia, bez tego kluczowego składnika. Herbatniki były płaskie, twarde i ciężkie. Życie bez zmartwychwstania, bez wieści o zmartwychwstaniu, bez zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa może być twoim życiem. Martwym, ciężkim, płaskim, bez wyrazu. Nie bądź herbatnikiem zmartwychwstania. Ale bądź zwiastunem zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Są sytuacje, w których trudno znaleźć słowa na określenie zdarzenia. Nie są one czasami wystarczające, adekwatne. Szukamy słowa, które by oddało treść na przykład tego, co się zdarzyło. Myślimy sobie zdumienie, szok, sensacja, osłupienie, konsternacja. Jak to zilustrować? Pozwolę sobie zilustrować pewnym dość odległym przykładem, ale wszyscy tego konsekwencje już znamy. 26 listopada 1922 roku w Dolinie Królów w rejonie archeologicznych badań Karnaku archeolog Howard Carter prowadził wykopaliska. Jego celem było tylko jedno – odnaleźć grób Tutenchamona. Przez 15 lat poszukiwał tego grobu i zostały mu 2 miesiące na odnalezienie. Miał zezwolenie, które kończyło się za 2 miesiące. I ciągle nic nie odnalazł. Aż pewnego dnia, gdy prowadzili dalej w tym rejonie wykopaliska, nagle odkopali schody. 60 stopni prowadzących do drzwi piramidy. Jakie było jego zaskoczenie, gdy zobaczył, że pieczęć nienaruszona, że jeszcze nikt nie spenetrował tego grobu. Więc poczekał jeszcze 6 tygodni, nie wszedł. Poczekał, aż jego sponsor przyjechał i razem weszli do tego grobowca. Byli oszołomieni. Szok. Nienaruszony grobowiec. Grób Tutenchamona, pełen złota, nieograbiony. Wszystkie rzeczy, które złożono w tym grobowcu, były. Szok, zaskoczenie, konsternacja. To doświadczenie Cartera. Dziś można oglądać wszystkie te rzeczy, znaleziska w muzeach. To słowo zaskoczenie w tamtym momencie chyba było za słabym nawet słowem. A ileż było dramatów po II wojnie światowej? Ileż niewiast otrzymało informację, że mąż zginął, nigdy nie wróci? Mój przyjaciel przeżył coś takiego. Jego mama dowiedziała się, że ojciec zginął na wojnie. Nie było żadnych informacji innych. Minęło wiele lat. Jakąż była konsternacja, gdy ona już sobie poukładała życie na nowo. I nagle on dowiedział się, że jego ojciec żyje w Australii. Szok to za mało. A jeszcze to były takie czasy, że on nie mógł pojechać, zobaczyć się z ojcem. Byliśmy razem wtedy na studiach. Niesamowite, ale nie on jeden. Dziesiątki rodzin przeżyło takie zdarzenia. Szok, konsternacja, zaskoczenie, zdumienie. Oczywiście niesamowita radość, niedowiary. Czy to jest możliwe? Czy na pewno nie pomylono się? Czy to jest ta osoba? Ewangelie mówią nam, to był szok, zdumienie. Gdy dowiedziano się, że Jezus Chrystus z martwych powstał, a przecież byli uprzedzani. Wiedzieli, że to się zdarzy. Czytałem wiele świadectw, gdy rodzice mieli chore dzieci. Pewna dziewczynka miała raka mózgu. Kiedy poddano ją operacji, lekarz zdecydował się, że tylko w czasie tej operacji pobierze płyn z tego guza mózgu i odczeka jeszcze 2-3 dni, by zbadać to jeszcze raz, by jeszcze raz przyjrzeć się temu dokładnie. Ale rodzina modliła się, zbór się modlił, ludzie się modlili. Jaki był szok, jaka konsternacja, gdy lekarz podszedł po 3 dniach do operacji, powiada, nie mam tu co operować, nic tu nie ma. A pamiętacie anioł zimny? Kiedy dowiedziałem się, że jest umierająca, sądziłem, że jest to nieprawdopodobne, niemożliwe. To chyba diagnoza niewłaściwa. Ale modliliśmy się. Zbór się modlił. Dziś panienka wyszła za mąż, żyje, studiuje, funkcjonuje. Szok. Konsternacja dla ludzi z zewnątrz. Może to być niezrozumiałe. Powiedzą, to wiadomo, remisja i tak dalej, i tak dalej. Ona żyje. Dla nas to jest najważniejsze. Dla ludzi Nowego Testamentu najważniejszą informacją była informacja. Jezus żyje. On z martwych powstał. Dziś zbliżamy się przez to wspominanie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa do tego wielkiego poselstwa wielkanocnego. Jezus żyje. Jeśli będziecie w Jerozolimie, to pokażą wam 2 miejsca pochówku Jezusa, 2 miejsca ukrzyżowań. Wszystko jedno, gdzie to by było. Jest miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa Chrystusa. 2000 lat później będzie pokazywane to miejsce, jedno z miejsc przypuszczalnych. To zależy, kto się opiekuje tym miejscem, w którym Jezus był złożony. I znamy relację niewiast. Zaskoczenie, zdziwienie, zdumienie, osłupienie. Ta sytuacja powtarza się w Nowym Testamencie wielokrotnie. Gdy czytamy Ewangelię, każdą z Ewangelii, ostatnie rozdziały, czytamy o zadziwieniu, o osłupieniu ludzi. Maria, uczniowie, Tomasz, zaskoczeni, zdziwieni. Niemożliwe, to niesłychane, to nieprawdopodobne. Dziś potrzebujemy bardzo mocnych słów na potwierdzenie tego, co wspominamy. Łotr na krzyżu usłyszał: dzisiaj będziesz ze mną w raju. Słyszeli to uczniowie. Słyszeli, jak im mówił, relacjonuje to ewangelista Jan. Jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Tamtego dnia przyszły do grobu i nie oczekiwały więcej niż śmierci. Nie oczekiwały więcej niż spotkania ciała zawiniętego, spoczywającego. Chciały tylko dopełnić pewnych obowiązków, z którymi nie zdążyły jeszcze przed pochowaniem Jezusa Chrystusa. Powiedzielibyśmy naszym językiem, spodziewały się zobaczyć tam trumnę albo osuarium, też chowano tak ludzi. Jezusa złożono owiniętego w prześcieradła, położono go w grobie. Byłem w tych miejscach, ale jakoś nie robiło to na mnie wielkiego wrażenia, może dlatego, że zbyt niepewne miejsca, albo że te miejsca są tak zdeptane przez turystów, że nie ma tam żadnej takiej atmosfery powagi i tej radości zmartwychwstania. W ostatnich dniach słyszałem dużo informacji takich, że ludzie jakoś tak nie wierzą w naszym kraju w zmartwychwstanie. Myślą, że to baśni. Przepraszam bardzo. A dlaczego 98% chrześcijan nie wierzy w to, co jest w Biblii napisane? Przecież to nie jest kraj pogański. Dlaczego nie wierzą? To 2% ma większe przebicie niż 98%? Coś tu chyba kaznodzieje zawalili. Że nie nauczyli 98%, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Może czasami tak jak te niewiasty. W głębi serca jesteśmy pesymistami. Bo wszystko, co widzimy, gdy chodzi o grób, to trumna. Dlatego mamy takie wewnętrzne uczucie, wewnętrzny pesymizm. Freud powiada: instynkt śmierci, który jest wspólny wszystkim. Ale apostoł Paweł coś innego powiada. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło. To przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Zdumienie. To towarzyszyć nam powinno dnia dzisiejszego. Czy myślicie, że Łotr, gdy usłyszał: dziś będziesz ze mną w raju, powiedział: okej, rozumiem, w porządku, Panie Jezu. Ale wiem, co się zdarzyło. On umarł. I kiedy umarł, stwierdził: o, jestem tam, gdzie mi Jezus powiedział. Jestem w tym miejscu, o którym Jezus mówił. Chyba że nie wierzycie, że Jezus powiedział mu prawdę. Dlatego mogę z całą pewnością powiedzieć. To było zdumienie Łotra. Jestem w tym miejscu, o którym Jezus mówił. Żaden pesymizm nie mógł zniszczyć nadziei, którą daje Jezus Chrystus. Śmierć w każdej kulturze wywołuje smutek. Płacz, niezależnie od wyznawanej wiary. Trudno jest się uwolnić od tego uczucia. Mimo że jako ludzie wierzący wiemy, że jest życie po śmierci. Czasami odgrywają rolę takie czysto ludzkie więzy, pokrewieństwa, więzy krwi. Ale tak naprawdę dla mnie, czasami ludzie myślą, że nie mam uczuć, ale gdy jestem na pogrzebie, to próbuję być człowiekiem optymistycznie patrzącym poza grób. Bo wiem, że ci, którzy odchodzą, a jeśli odchodzą w Panu, z Nim się spotkają. Smutne może być tylko wtedy, gdy nie jesteśmy pewni, jak ten człowiek żył, co w ostatniej chwili myślał, co wyznawał i o czym mówił. Ale wiemy bardzo dużo o życiu wiecznym. Hiszpańscy konkwistadorzy nie tylko poszukiwali złota, skarbów, poszukiwali rzeczy, które by ich wzbogaciły. O tym się rzadziej wspomina, ale poszukiwali też wody życia. Poszukiwali takiego źródła wody, która, gdy się jej napije, zachowa młodość, przedłuży życie. I na swój sposób tego poszukiwali. W każdym z nas jest pragnienie skosztowania wody życia, wody wiecznego życia. Jezus powiadał sobie, ja jestem wodą życia. Ale człowiek szuka innej wody, takiej naturalnej, która, gdy się jej napije, przedłuży mu życie, da młodość. Bóg tak nas ukształtował na swój obraz i odbił w nas to pragnienie wieczności. Mamy wewnętrzny opór wobec śmierci. Z nią się nie zgadzamy. Nie tolerujemy jej. Wielu ludzi o niej nie chce myśleć. I nie ma potrzeby o niej myśleć. Ona o nas myśli. Ale my mamy myśleć o życiu wiecznym. O zmartwychwstaniu. O nowym życiu w Jezusie Chrystusie. Wiemy dużo o wszechświecie. O jego nieskończoności. Wiemy zbyt dużo o latach świetlnych, o przestrzeni. Dużo wiemy o wielu rzeczach. I czasami zadajemy sobie pytanie, czemu to, co wiemy, co nas otacza, jest puste? Tyle planet, przynajmniej w naszym zasięgu, jest pustych. Nie ma życia. I jedna taka mała Ziemia, i jest na niej życie. Jak mało wiemy jeszcze o tym. I może dlatego, że mało wiemy, stajemy się wewnętrznie nerwowi. Bo jeśli nie będziemy pokładać ufności w Bogu, to nie będziemy mieć nadziei, że jest życie po śmierci. Ale mając to głębokie odczucie, że życie jest po śmierci, to czujemy się wewnętrznie też rozdarci. To jak to jest? I ludzie próbują stworzyć imitację młodości. Konkwistadorzy szukali źródeł wody, która dałaby im młodość. Faraonowie budowali piramidy. Mumifikowano ich zwłoki. Przechowywano gdzieś tam w tych skarbcach piramidy. Jakby śmierć można było przechytrzyć. I nie mając nadziei na przyszłość, ludzie próbują stworzyć iluzję wieczności. I to tutaj już na ziemi. Dzisiaj próbuje się różnymi sposobami przedłużyć ludzkie życie. Naukowcy powiadają, że w roku 2020 jesteśmy w stanie przedłużyć życie ludzkie do 120 lat. Wyobrażacie sobie siebie mających 120 lat? Starzy, zgarbieni, pomarszczeni, jak papier zeschnięty, z laseczką, trzęsący się. Ja takiej starości nie chcę, 120-letniej. Więc co robi się? No jeśli mamy przedłużyć życie ludziom do 120 lat, to trzeba znaleźć sposób, abyśmy nie wyglądali na takich pomarszczonych, pogiętych, pokurczonych dziadków i babcie. A więc cały przemysł chemiczny farmaceutyczny, kosmetologiczny jest uruchomiony, aby stworzyć preparaty, które dałyby nam przynajmniej poczucie piękna, młodości. Mamy operacje plastyczne. Inwestuje się w takich biochemików jak Johan Bjorksten, fiński biochemik, który pracuje nad lekiem antystarzejącym. Ale jeśli nie pokładamy ufności w Bogu, to tworzenie iluzji nieśmiertelności na ziemi jest nieporozumieniem. Niektórzy ufają tak zwanej kryonice, głębokiemu zamrożeniu ciała ludzkiego i odmrożeniu go, kiedy już będzie można przywrócić do życia i wyleczyć choroby, na jakie dana osoba umierała, czy zanim zdążyła umrzeć, została zamrożona. A co jeszcze robimy w tym kierunku? Ano cóż, nosimy peruki, farbujemy włosy, nakładamy tony kosmetyków, no żeby jakoś lepiej wyglądać. Bierzemy się do pracy. Praca, praca, zajęci, zajęci, żeby zapomnieć, że przed nami jest śmierć. I niektórzy ludzie o tym zapominają, że przed nimi jest jeszcze wieczność. Przedłuż swoje życie, nie myśl o tym, pracuj. Kosmetyki dostarczymy ci takie, jak chcesz, będziesz młody, piękny, 120 lat i nie masz pewności, czy przeżyjesz wieczności z Bogiem. Te wszystkie próby nieśmiertelności ciągle zawodzą. Bo życie wieczne nie jest w piramidach, w antystarzejących się lekach, w zamrożonych ciałach, ani w chemii kosmetycznej. Wszyscy ludzie umierają. Chyba, że przyjdzie Pan i zabierze ludzi. W mgnieniu oka przemienieni. To są te dwa rozwiązania. Dlaczego tak się zachowujemy? Bo boimy się nieznanego. Intuicyjnie jesteśmy przestraszeni. Boimy się śmierci. Boimy się tego, czegośmy nigdy nie doświadczyli. Trzymamy się teraźniejszości. Ona jest bardziej pewna. Dlatego trzymamy się jej. Ufamy, że tu będzie najlepiej. Mamy ten intuicyjny strach, więc trzymamy się znanego nam świata. Jako ludzie bali się ludzie przyszłości. W czasach Kolumba ludzie bali się wypłynąć poza Europę, bo myśleli, że na krańcu horyzontu spadną gdzieś. Więc nie ruszali się, aż znaleźli się odważni ludzie, którzy zmienili te poglądy. Boimy się, że nasza wiara w Boga jest wynalazkiem, że to nie musi być prawdą, bo czasami myślimy, że ona nie zaspokaja naszych oczekiwań nieśmiertelności. I przychodzi dziś do nas informacja z Ewangelii płynąca, zdumienie. Wielkanocna wiadomość to zdumienie. Były niewiasty zdumione i wszyscy wokół. Zobaczyły, że kamień jest odrzucony, grobowiec otwarty. I naturalnym było to, że się zdenerwowały. One zastanawiały się, co się mogło zdarzyć. I usłyszały, nie trwóżcie się. Nie szukajcie banalnych rozwiązań. Nie szukajcie nieśmiertelności w kosmetykach, w jakichś wynalazkach biochemicznych czy jakichś obietnicach. Nie trwóżcie się. Jezus powiedział, że On z martwych powstał. Nie ma Go w grobie. Jest żywym, zmartwychwstałym. Dziś to świętujemy. Nie świętujemy czegoś, co 21 wieków temu się zdarzyło. My świętujemy coś, co jest realne dzisiaj. On ciągle jest Jezusem zmartwychwstałym, żyjącym wśród nas. Niewiarygodne. To była nowa sytuacja. One nawet nie wiedziały, jak zareagować, więc stały zdumione. A kiedy ochłonęły, pobiegły powiedzieć o tym, co się zdarzyło. Ale uczniowie też powiedzieli,
niewiarygodne, nieprawdopodobne. Kobiety mają jakieś przywidzenia, jakieś halucynacje. Coś im się wydawało, może z czymś pomyliły. To nie mogło się zdarzyć. To niemożliwe. Kiedyś apostoł Paweł stanął przed Festusem i powiedział: dlaczego uważacie za rzecz niedowiary, że Bóg wzbudza umarłych? Dlaczego jest to tak niewiarygodne dla ciebie, Festusie? A może ktoś z nas identyfikuje się z tym Festusem? Może jesteś takim Festusem niedowierzającym, że jest życie po śmierci? Że Pan Wszechświata stworzył kosmos, życie i dlaczego to jest tak niewiarygodne dla nas? Że Bóg mógł wzbudzić Jezusa Chrystusa? Niewiarygodne, że nasza droga tu na ziemi nie kończy się w grobie. Rozciąga się do wieczności. Peter Marshall był kaznodzieją i kapelanem Senatu Stanów Zjednoczonych w 1940 roku. Znany mówca, dobry mówca. I powiadał sobie tak: w wielkanocną niedzielę po południu usiadłem, by posłuchać Requiem Berlioza. Ta muzyka napełniła moją duszę. I kiedy wyłączyłem radio, dalej słyszałem tę muzykę. I powiada: uświadomiłem sobie, że mimo wyłączonego radia nadal ta muzyka jest tu, w tym miejscu. To, że wyłączam radio, nie oznacza, że muzyka przestała istnieć. I on powiada: są ludzie, którzy wyłączyli radio życia duchowego, wyłączyli dźwięki wieczności, wyłączyli głos Boga i myślą, że magicznie uciszyli Boga. Ale nadal brzmi triumf Boga, nawet gdy tego nie wspominamy w takim dniu jak dzisiejszy. Każdego dnia, codziennie brzmi triumf Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. On jest zmartwychwstały. Cały kosmos to śpiewa. Aniołowie śpiewają. Kościół to śpiewa. Jezus Chrystus jest zmartwychwstałym. Czy nasze radio duchowe jest włączone, czy nie? To Bóg zapanował nad śmiercią. Może jest to niewiarygodnym czasami dla nas. Dla Festusa było to niewiarygodne, że hymn o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa może brzmieć. Ale on jest nadal hymnem wokół naszego życia. Wiele rzeczy jest niewiarygodnych. Tak naprawdę Ziemia jest nielogiczną możliwością. To, że ona istnieje, to jest nielogiczne, wydaje się. Dlaczego tylko jedna Ziemia ma życie? Zadaję sobie pytanie, po co tyle w kosmosie gwiazd, planet, wszystkie puste. Na razie nie udowodniono, że jakieś życie na innej jest. Jaki był zamysł Boga? Dlaczego? By ten kosmos mógł świadczyć o Bożej wielkości, że mógł stworzyć na takiej nieprawdopodobnie, wydawałoby się, maleńkiej Ziemi w stosunku do innych planet życie. I to niezwykłe życie. I dać ludziom takie umiejętności, jakich sobie nawet nie wyobrażamy. Myśmy jeszcze nie odkryli wielu możliwości naszych. To, czym Bóg obdarzył człowieka, jest tak niesłychane i niewyobrażalne, że jeszcze wielu naukowców będzie odkrywać to tak długo, jak ten świat będzie istnieć. Rzeczy niezwykłe. To, co nas otacza, jest nielogicznością. To nasze życie na tej ziemi wydaje się nielogiczne. Ale jesteśmy tutaj. Niemożliwość zdarzyła się. Istniejemy, funkcjonujemy. Tu śpiewamy pieśni chwały. I nie dołączymy do tego chóru w sposób tak zrozumiały, jak my to czynimy inne stworzenia, one też wielbią Boga na swój sposób. Oczywiście tu na tej ziemi oddają też, Słowo Boże powiada, w swój sobie znany sposób chwałę Bogu. Ludzie myślą, że nie ma żadnej nadziei. Kolejny przykład, dzisiaj trochę tych przykładów. Na początku II wojny światowej w Stanach Zjednoczonych u wybrzeży Nowego Jorku w zatoce zatonął okręt podwodny. Na dość dużej głębokości. Wydawało się, że wszyscy nie mają szans uratowania. Zginą. I marynarka wojenna wysłała okręt podwodny i jeden z nurków odważył się zejść na niebezpieczną głębokość. I kiedy stanął na tym okręcie podwodnym w swoich stalowych butach, marynarze usłyszeli, że ktoś po kadłubie chodzi. I alfabetem Morsa wystukali zapytanie, czy jest jakaś nadzieja? I nurek im odstukał. Tak, jest nadzieja. I tak jest z naszym życiem. Ludzie myślą, że życie już jest pogrążone w głębinach grzechu i nie ma nadziei, nie ma zwycięstwa, nie ma rozwiązania. I przyszedł ktoś, kto ogłosił, jest nadzieja. Nawet dla tych, którzy już nadziei nie mieli. Dla tych, którzy sądzili, że wszystko się zakończyło. Jest nadzieja. A tą nadzieją jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Siostry, bracia, to jest dla nas niesłychane, niezrozumiałe, zdumienie. I jeszcze kilka innych słów obocznych, które trzeba byłoby wymienić. Wiele lat temu pewien buddysta, znany był z napisania wielu książek, dość popularny był, powiedział jedno zaskakujące zdanie. Powiedział tak, jeśli byłbym chrześcijaninem i wierzyłbym, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, to wydaje mi się, że nie byłbym tak powściągliwy jak chrześcijanie, którzy milczą i nic nie mówią i za mało o tym wołają. Ja bym się wydzierał pod sufit i nie byłbym cicho, jeśli wiedziałbym, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Myślę, że ku zawstydzeniu naszemu to powiedział. My mamy o czym mówić. My mamy o czym krzyczeć i wołać, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Mamy mieć ufność w Bogu. Wielkanoc jest świadectwem, by przekonać nas, że jest życie po śmierci. Nie tylko jakiekolwiek życie, ale jest życie w Bogu, w Jezusie Chrystusie, jeśli żyjemy z tym Jezusem Chrystusem każdego dnia. Śmierć została pokonana, powiada Boże Słowo. Wielkanoc przekonuje nas, że nie ma potrzeby tworzenia prób nieśmiertelności tu na ziemi. My mamy swoją nieśmiertelność wieczności. Łatwo jest może świętować, mówić o życiu wiecznym w Wielkanoc. Ale czy jest nam równie łatwo mówić o tym każdego dnia w tygodniu? Gdzie jest nasze zmartwychwstanie, gdy we wtorek o 6 rano obudzimy się? Czy będzie równie ekscytujące i zdumiewające jak dzisiaj, gdy je wspominamy? Gdzie jest nasze zmartwychwstanie, gdy przychodzimy do pracy i pracujemy przez 12 godzin i wydawałoby się, że to, co zarobię, pozwoli mi wyjść z długów, a długi ciągle rosną? Gdzie jest nasze zmartwychwstanie, gdy nasze dziecko jest chore albo popadło w problemy, albo uzależniło się od czegoś, co go zniewala? Gdzie wtedy jest nasze i moje zmartwychwstanie? Gdzie jest moje zmartwychwstanie, gdy po 40 latach pracy odbierasz emeryturę i patrzysz, że nie wystarczy na życie? Gdzie jest wtedy moje zmartwychwstanie? Gdzie jest moje zmartwychwstanie, gdy któregoś dnia obudzę się i stwierdzę, że już nic nie ma znaczenia dla mnie na tej ziemi? Że to wszystko jest bez sensu? Czy wtedy jest przy mnie zdumiewające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa? Ta wieść, że w Bogu mam wszystko, że On jest moim Panem, że jest nowe życie, Gdzie jest wtedy moje zmartwychwstanie? I chcę wam powiedzieć, siostry i bracia, że zmartwychwstanie to nie jest świętowanie czegoś po śmierci. Zmartwychwstanie, o którym mówimy, jest świętowaniem podczas mojego i twojego życia. To jest zmartwychwstanie, gdy mówisz o żywym Jezusie Chrystusie. Niech twoje życie nie będzie jak herbatniki, płaskie, ciężkie i bez wyrazu. Miej drożdże w sobie Bożego Słowa. Miej drożdże Ducha Świętego w swoim życiu. Bo życie bez zmartwychwstania i tej niezwykłej wieści o zmartwychwstaniu jest ciężkie i płaskie. Nieznośne jest. Ale w Jezusie Chrystusie tak. Da się przejść przez wszystkie trudne rzeczy. Może coś jest w uśpieniu w twoim i moim życiu. I sądzisz, że nic się już nie zmieni. Wszystko zaschło i nie będzie odnowienia. Nic się nie da zmienić. Nie wiem, ale przypuszczam, że chociaż raz w życiu widzieliście zdjęcia, ja to w naturze miałem okazję zobaczyć. Kiedy na pustyni wszystko jest pokryte tylko kurzem albo jakiś tam ledwo widoczny mech, albo go w ogóle nie ma. Pustynia. Nie ma życia. Sądzisz, że to się skończyło. Tu nic się nie zdarzy. I nagle spadnie deszcz. Kilka godzin. A rośliny, które ich nasiona w tej ziemi były ukryte przez czasami kilka lat, nagle wystrzelą w ciągu kilku godzin. Kwiaty wyrastają w ciągu kilku godzin. I cała pustynia pokrywa się, ja miałem okazję widzieć, makami. Niezwykłe. Zdumiewające. Wydawało się, że nie ma życia. Jeśli myślisz, że nie ma w twoim sercu życia Bożego, że wszystko już zaschło, że jesteś takim, czy byłeś, czy jesteś, czy jakby tokolwiek nazwać, jakimś grzesznikiem zasuszonym grzechem w swoim życiu, zasuszoną przeszłością, która i tak już nic nie może pomóc, to wiedz, że gdy spadnie żywa woda Bożego Słowa, gdy Jezus Chrystus przychodzi do naszego życia, nagle ożywamy, nagle pokrywa się ta pustynia życiem, kolorami, pięknem zmartwychwstałego życia w Jezusie Chrystusie. Festus temu nie wierzył, dlatego mu dedykuję wesołych świąt, Festusie. A jeśli jesteś takim Festusem, wesołych świąt, Festusie. Powstańmy i uwielbijmy Boga.